wojny w cyberprzestrzeni. 19 czerwca 2012 000. Wirus Stuxnet zachwiał irańskim programem nuklearnym, niszcząc ponad 1000 wirówek oczyszczających uran. Flamer wstrzymał pracę kilku terminali naftowych. Plan cybernetycznego uderzenia na Iran zaakceptował prezydent Bush w 2006 rok. Cyberprzestrzeń stała się polem bitwy. Jak przygotować się na atak, by ochronić krytyczną infrastrukturę? Firmy zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym, politycy i służby specjalne zajmują się dziś gorączkowo analizą ostatnich doniesień o wirusach komputerowych Stuxnet, Duku i Flamer, które uderzyły w krytyczne elementy irańskiej infrastruktury. Nie można się dziwić, że tyle energii jest poświęcane na dokładne zbadanie i poznanie tych zagrożeń. Bezpieczne funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek jest uzależnione od ciągłego zapewnienia dostępu do dóbr, takich jak energia elektryczna, gaz, ropa naftowa, łączność, woda, żywność, transport i banki. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, by usługi te mogły być świadczone bez wsparcia technologiami informatycznymi, a już krótkotrwałe przerwy w ich funkcjonowaniu spowodowane zakłóceniami w pracy systemów informatycznych wywołują negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Scenariusze opisujące długotrwałe przerwy nie są nawet rozważane, gdyż porównywać je można wyłącznie do powieści katastroficznych. Stuxnet nie jest pierwszym złośliwym programem, który spowodował zakłócenia pracy systemów sterowania i nadzoru. Wspomnieć należy o takim przypadku, jak unieruchomienie na 5 godzin systemów bezpieczeństwa elektrowni jądrowej Dawid Bessewochio w 2003 rok przez wirusa Slammer, który zatrzymał bazę danych milisekundy SQL systemu SCADA S.183070 Stuxnet. Stuxnet jest jednak pierwszym wirusem zaprogramowanym do zniszczenia istniejącego fizycznego urządzenia. Świat dowiedział się o nim w czerwcu 2010 rok, gdy ujawniono, że spowodował uszkodzenie około 1000 wirówek do oczyszczania uranu w irańskich zakładach w Natanz, obok elektrowni jądrowej w Bushehr. Późniejsze badania firm związanych z bezpieczeństwem informatycznym wykazały jednak, że pierwsze jego działania zaobserwowane zostały przez systemy antywirusowe już w czerwcu 2009 rok. Wtedy nikt jednak nie podniósł alarmu. Wirus po pierwsze ma wbudowane możliwości ukrywania się, po drugie ataki dotyczyły ograniczonej liczby hostów, a po trzecie infekcje dotykały wyłącznie instalacji w Iranie. Z tych powodów nikt się na dobre nie zabrał do gruntownego rozpoznania zagrożenia. Dziś, mając już pełną analizę jego budowy i sposobu działania, programista mógłby wręcz zachwycić się kunsztem i wyobraźnią jego twórców. Wiadomo, że Stuxnet wykorzystywał cztery błędy typu 0 DAI w systemach operacyjnych Microsoftu. Używał dwóch certyfikatów cyfrowych do instalowania się w systemie bez zwracania na siebie uwagi oraz potrafił przeprogramowywać produkowane przez Siemensa wirówki uranu, których Iran używał w swoich instalacjach atomowych. O wyjątkowości Stuxneta decyduje sposób, w jaki powstał i działał. Samo wykrycie czterech podatności typu 0 DAI, czyli takich, których producenci programów jeszcze nie zdążyli załatać, dwie pozwalające uzyskać prawa administratora, dwie umożliwiające replikację wirusa, wymaga albo długotrwałej i mozolnej pracy, albo wydania znacznych sum pieniędzy, rzędu 80 000 dolarów, za każdą z nich. Podatności tego rodzaju są niezwykle cenne na czarnym rynku. Hakerzy wykorzystują je do przeprowadzania ataków kierowanych i budowy botnetów, które potem przynoszą olbrzymie dochody z rozsyłania spamu. Kradzież ważnych certyfikatów do podpisywania sterowników od Realteka oraz Imicrona wymagała właśnie przeprowadzenia ataku kierowanego lub wykorzystania wewnętrznego szpiega. Nie jest wykluczone, że kradzież została przeprowadzona przy użyciu narzędzia podobnego do Duku, o którym za chwilę. Następnie do zbudowania głównego komponentu oprogramowania wirusa użyto rzadko spotykanego języka OC, Object Oriented C, co wskazuje, że programowaniem zajmowała się profesjonalna grupa programistów, inżynierów starej szkoły. Do opracowania kodu niezbędnego do przeprogramowywania wirówek musiano zgromadzić fizyczne urządzenia i zbudować środowisko testowe, w którym sprawdzano skuteczność infekowania wirówek oraz ich uszkadzania. Wprowadzenie Stuxneta do środowiska informatycznego elektrowni nie nastręczało problemów. Wykorzystano do tego najprawdopodobniej jednego z poddostawców lub usługodawców, który wniósł wirus na nośniku USB. Następnie wirus rozprzestrzeniał się w elektrowni, aż trafił do komputera, na którym było zainstalowane oprogramowanie Siemens SIMAT i CSTEP 7 lub WINCC. Wtedy uruchamiał swoją podstawową funkcjonalność uszkadzającą wirówki. Sam proces infekcji i rozprzestrzeniania się również nie był trywialny. Najpierw wirus sprawdzał, czy ma do czynienia z 32-bitową wersją systemu 64-bitowe nie były infekowane, potem weryfikował, jakiego rodzaju oprogramowanie antywirusowe jest zainstalowane na stacji i odpowiednio dobierał metodę uzyskania praw administratora przy wykorzystaniu właściwej podatności. Po uzyskaniu praw administratora Stuxnet wyodrębniał i uruchamiał ze swojego pliku roku. W zależności od wyników analizy konfiguracji zainfekowanej stacji, moduły odpowiedzialne za instalację głównego procesu wirusa w systemie rootkita w celu ukrywania swojej obecności, serwera RPC do komunikacji pomiędzy zainfekowanymi hostami za pomocą mechanizmu peer-to-peer, procesu komunikacji z centrum sterowania Command&Control C, algorytmu sprawdzania łączności z siecią internet, mechanizmu replikacji poprzez LAN lub USB, programu infekującego wirówki, deinstalatora wirusa. Twórcy przewidzieli, że docelowy komputer może nie być podłączony do sieci, stworzyli więc mechanizm porozumiewania się zainfekowanych hostów za pośrednictwem sieci LAN lub plików przenoszonych na zainfekowanych pamięciach USB. Wirus dzięki temu potrafił zbudować drzewo komunikacji z C. Poprzez pierwszy znaleziony komputer połączony z siecią publiczną potrafił też korzystać z proxy. W ten sposób mógł pobierać aktualizacje oraz przyjmować dalsze komendy. S.183071DUKU. Pierwsza wzmianka o DUKU pochodzi z października 2011 rok, jednak w trakcie analizy wątku odnaleziono dowody działania wirusa już od marca 2010 roku. Ze Stuxnetem łączy go wiele wspólnych cech, takich jak modularna budowa, język O, C, użyty do kompilacji głównego programu wirusa, wykorzystywana podatność Zero Day, wbudowany mechanizm komunikacji oraz algorytmy szyfrowania plików. DUKU nie zawiera jednak kodu adresowanego do modyfikowania parametrów konkretnych urządzeń. Jego celem jest kradzież informacji niezbędnych do przeprowadzenia ataku za pomocą narzędzia podobnego do Stuxneta. DUKU dostarczany był do ofiary za pomocą zainfekowanego pliku milisekundy WERT dołączonego do wiadomości. Mail. Po odczytaniu przez ofiarę zawirusowanego dokumentu wykorzystywał podatność Zero Day i rozpoczynał sekwencję instalacji, podobną do tej w Stuxnecie. Potrafił rozpoznawać programy antywirusowe, instalował się jako proces systemowy i ładował kolejne moduły. DUKU nie replikował się samoistnie, miał jednak możliwości infekowania kolejnych komputerów, do czego używał funkcjonalności Keyloggera. Jeśli udało się ukraść hasło użytkownika uprzywilejowanego, wtedy możliwe było przejęcie kontroli nad kolejnym komputerem i kradzież z niego danych. DUKU miał wbudowany mechanizm samozniszczenia po 30 dniach od infekcji. Prawdopodobnie miało to na celu jego zabezpieczenie przed wykryciem. Ciekawostką był mechanizm wymiany danych z C. Poprzez przesyłanie plików JPG, w których zaszywano szyfrowane sekwencje danych. Dziś mamy już dostępne dokładne analizy budowy Stuxneta i DUKU. Pełne rozpoznanie Flamera może zająć jeszcze kilka miesięcy. Wydaje się, że jest on znacznie bardziej skomplikowany i rozbudowany. Specjaliści od bezpieczeństwa podejrzewają, że Flamer powstał w tym samym celu i w wyniku tego samego zamówienia co Stuxnet i DUKU. Tylko w innej grupie programistów patrzy Amka. Stuxnet powstał na rozkaz prezydenta. Metoda budowy Flamera, poza modułowością, jest jednak całkiem inna. S.183072 Flamer. Binaria Flamera są 20-krotnie większe niż Stuxneta. Wirus zawiera około 20 ładowalnych modułów z możliwością ich aktualizacji i podmiany. Do dziś nie jest znane przeznaczenie 5 z nich. Do zapisywania skradzionych danych używa Skullite, do wykonywania poleceń języka Lua. Korzysta z 5 typów plików i 5 algorytmów szyfrowania danych. A infekcja realizowana jest za pomocą zawirusowanych plików DOC, PDF lub AutoCAD. Majstersztykiem było zdobycie lub podrobienie z wykorzystaniem ataku kolizji skrótu przez jego twórców certyfikatów Microsoftu i wykorzystanie podatności mechanizmu Windows Update do infekowania komputerów, które mogą być w pełni zaktualizowane. Na razie nie wiadomo, czy zawierał funkcjonalności uszkadzające SCADA lub konkretne urządzenia. Pewne jest jednak, że niezbędne do tego komendy mogłyby być pobrane z hostów wskazanych jako C. hosty C. w internecie, podobnie jak w przypadku Stuxnet i DUKU, były wyłącznie maszynami służącymi do przekierowania komunikacji do właściwych komputerów sterujących. O zaawansowaniu wirusa niech świadczy fakt, że potrafił aktywować i skanować za pomocą Bluetooth telefony znajdujące się w pobliżu oraz nagrywać dźwięk i obraz za pomocą wbudowanej w zaatakowany komputer kamery. Oczywiście miał również moduły odpowiedzialne za replikację, tworzenie bramy do internetu, wykrywanie oprogramowania antywirusowego i tym podobne. W przypadku ataku w Iranie Flamer przyczynił się do likwidacji danych z komputerów w Ministerstwie do Spraw Ropy oraz w kilku naftoportach. Pierwsze pliki związane z Flamerem zostały zauważone w 2007 roku. Podejrzewa się jednak, że działał już 2 lata wcześniej. Pod koniec kwietnia BR, ostatnie z działających serwerów, C, ampersand, C. Wysłały do wirusa polecenie samozniszczenia. Skoro bitwa toczy się jak na razie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to czy należy się tym przejmować tu, w środkowej części Europy? Nasz problem polega na tym, że otwarta została puszka Pandory. Wirusy udowodniły skuteczność działań dywersyjnych prowadzonych w cyberprzestrzeni. Skoro udało się przeprowadzić udane ataki, nie narażając się przy tym na konsekwencje, to podobne przypadki będą się stawały coraz częstsze. Przez to z kolei technologie używane do ich konstruowania staną się coraz doskonalsze i tańsze, a im tańsza technologia, tym szybciej zostanie ona zaadaptowana przez grupy terrorystyczne i ekstremistyczne. Ponadto konwencjonalny atak rakietowy ma tę cenną właściwość, że rakieta w trakcie lądowania wraz z celem unicestwia również dane osobie. Wirusy natomiast dają się przechwycić. Wystarczy odbudować kod z binariów, załadować nowymi modułami i broń jest gotowa do kontrataku. Proste ataki na systemy SCADA wymagają wiedzy o wiele mniej tajemnej niż uszkodzenie wirówki. Wystarczy bowiem oprzeć się na podatnościach biznesowych systemów operacyjnych i bazodanowych, powodując na przykład ich unieruchomienie. Można się spodziewać, że terroryści zrezygnują z podkładania bomb na pokłady samolotów, jeśli będą mogli zaatakować systemy informatyczne na lotnisku i tam spowodować katastrofę. Operacje zablokowania dostaw gazu i elektryczności do miasta lub całego państwa będzie można przeprowadzić zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Wykrycie i ukaranie sprawców będzie praktycznie niemożliwe. Nie przypadkiem Stany Zjednoczone chcą szybko podpisać z Rosją memorandum o niewykorzystywaniu w ramach działań wojennych ataków w cyberprzestrzeni, podobne do tego o niewykorzystywaniu broni jądrowej, by minimalizować prawdopodobieństwo możliwości przeprowadzenia skutecznego ataku i nie stać się, choćby przypadkową, ofiarą cyberwojny. A takie były przy okazji ataków Stuxnetem. Potrzebna jest zmiana priorytetów oraz wdrożenie nowego podejścia do budowania systemów bezpieczeństwa w sieciach SCADA. Zaufanie do technologii zabezpieczeń zostało naruszone. Programy antywirusowe, zapory sieciowe nie są dziś gotowe na wykrywanie ataków realizowanych za pomocą podatności. Zrodaj, opisywane wirusy, mimo wykrycia i opisania, nie przestały być niebezpieczne. Kiedy zajdzie taka potrzeba, zostaną załadowane nowymi podatnościami i wystrzelone do nowego celu. Twórcy aplikacji systemowych, użytkowych i bazodanowych nie panują nad komplikacją tworzonego przez siebie kodu. Dlatego, jak się przypuszcza, firmy zajmujące się bezpieczeństwem nie są w stanie wykryć i załatać co najmniej 1/4 wszystkich podatności, które są znane w podziemiu przestępczym. Co w takim razie robić? Należy podjąć działania w celu ograniczania liczby interfejsów sieciowych, USB i tym podobne, oraz funkcjonalności, przez które infekcja może trafić do naprawdę ważnych systemów informatycznych. Priorytetem powinno być ograniczenie obszaru ryzyka. Drugim wyzwaniem jest zapewnienie jak najszybszego wykrywania infekcji, co można osiągnąć poprzez uszczelnianie i bieżące analizowanie komunikacji w punktach styku pomiędzy sieciami biznesowymi a sieciami SCADA, a także przez instalację systemów np. Honeypot, służących wykrywaniu infekcji wewnątrz segmentu sieci SCADA. Zmienić się musi również sposób budowy systemów SCADA. W przyszłości muszą one zapewniać możliwości instalacji, poprawek i aktualizacji bez ryzyka utraty ciągłości ich działania. Ochronie infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla państwa przed atakiem z cyberprzestrzeni będzie poświęcona tegoroczna konferencja Wolność i Bezpieczeństwo, organizowana we Wrocławiu w dniach 19-21 września przez Computer World, Instytut Mikromakro i Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Patronat nad konferencją objął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego GEN, Stanisław Koziej. W trakcie konferencji zostaną przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce ćwiczenia z obrony infrastruktury krytycznej, w których udział wezmą m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Komenda Główna Policji, PSE Operator, RWE Polska, Gaz System, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Wrocławska. Autor tekstu jest członkiem zespołu przygotowującego program ćwiczeń.